Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym nie może być inaczej. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, no więc zapraszam Państwa na spotkanie z bardzo wyjątkową nauczycielką. Monika Adamiec, witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pedagogzka, ale też wokalistka, aktorka, reżyserka. Co tu dużo mówić? Kobieta wielu talentów. Spotykamy się często i ja myślę, że Dzień Nauczyciela to jest też dobry moment na opowiedzenie o Twoich rozmaitych talentach, ale także opowiedzenie o tym, jak warto, bo ja uważam, że warto, i Ty jesteś świetnym tego przykładem, jak warto uczyć kultury, sztuki, wszystkiego, co z kulturą, teatrem, muzyką, poezją się łączy, uczyć nie tylko dzieci i młodych ludzi, ale w ogóle opowiadać światu o tych wartościach.
To są chyba najważniejsze wartości. To jest chyba najwspanialsze, co może być, to kultura. I nie byłoby ludzkości, pewnie nie byłoby człowieczeństwa, gdyby nie kultura, gdyby nie to piękno, które na początku każdego zachwyca. I pewnie ci prehistoryczni ludzie też się zachwycali pięknem i błękitu nieba, czy kolorami kwiatów, czy zachwycali się dźwiękami, które do nich dochodziły. I to wszystko razem powodowało, że stworzyli kulturę.
Tylko wiesz, ja myślę, że niemal wszyscy się zgodzą z tym, co powiedzieliśmy, ale gorzej jest z realizacją. No spójrz, jak wiele maluchów, także już nieco dorosłych dzieci i młodzieży, bierze udział w różnego rodzaju zajęciach artystycznych, kulturalnych. Potem ta aktywność przeradza się raczej w obserwowanie tego świata, a gdy jesteśmy dorośli i mamy własne dzieci, no to myślimy sobie, ta edukacja jest oczywiście bardzo potrzebna, ale jeżeli chodzi o wybór zawodu, to lepiej, synu, córko, wybierz praktyczne umiejętności. Zostań lekarzem albo prawnikiem.
Sama się z tym zderzyłam.
Zmagasz się, tak?
Zmagam się, ale jestem pewna, że jeżeli ktoś wybiera drogę przez sztukę czy drogę artysty i ma w sobie taką pewność, że to jest dobre i chce, to trzeba temu zaufać. Trzeba zaufać temu, co w nas jest, i temu, jeżeli podoba mi się sztuki plastyczne, po prostu iść w te sztuki plastyczne. Jeżeli kocham muzykę, iść i robić tę muzykę. Grać, śpiewać, tańczyć, jeśli podoba mi się taniec, jeśli podobają mi się inne sztuki, trzeba to robić i zaufać swojej intuicji, bo wszystkie te zajęcia pozalekcyjne, czy te zajęcia związane z działaniami artystycznymi, one tak naprawdę ubogacają i powodują, że my się rozwijamy, nasz mózg się rozwija, nasze ciało się rozwija, ale też poczucie własnej wartości się rozwija i ono jest najważniejsze. Jak będziemy mieć to poczucie własnej wartości, będziemy wiedzieli o tym, że ta sprawczość, która jest nam dana, po prostu, że to jest, to wszystko będzie lepsze, wszystko będzie super. Wtedy będziemy świetnymi lekarzami, prawnikami, nauczycielami, będziemy po prostu wspaniałymi, szczęśliwymi ludźmi, jeśli będziemy mogli realizować swoje marzenia. Jeśli ktoś ma taki potencjał, że będzie świetnym muzykiem, to niech będzie tym świetnym muzykiem i niech postawi wszystko na jedną kartę.
Ale wiesz, bardzo potrzebny jest w działaniach artystycznych sukces.
Tak.
No, ale tutaj się zaczyna problem, bo sztuki... Ocena w ogóle działalności artystycznej to jest tak indywidualna kwestia. Tak trudno odnieść sukces. Spodobasz się czy nie spodobasz jako, nie wiem, aktor, artysta, malarz, rzeźbiarz czy aktor na przykład. Sukces napędza, a o sukces w sztukach artystycznych trudno.
Myślę, że jeśli jest szczerość w tym, co robimy, to ten sukces będzie. Oczywiście, że za tym sukcesem stoją też pieniądze i powodzenie. I to jest to, co nam daje po prostu siłę napędową, tak? Ale mam też takie poczucie, że jeśli jest w tym, co robimy, prawda, to się obroni zawsze. Mam taką nadzieję. Wchodzi teraz technologia AI, tak? No to jest ogromna zagadka, o tak. Nie wiem, czy to jest problem, czy to nie jest problem. Jest to zagadką i myślę, że autentyczni artyści, czyli ci, którzy mówią prawdę i którzy mają w sobie taki potencjał i chęć robienia tego, co robią, że oni, im się uda. Że oni wygrają tę walkę z AI.
Nawet ze sztuczną inteligencją, tak?
Chciałabym, żeby tak było. Ja sama wzdycham i sama mam taki, czuję, że to jest niepokojące, ale no czekam. Ja też czekam na to, co się wydarzy. Nie mówię, że ja nie korzystam, bo ja podpatruję te technologie i no spoglądam w te strony, bo chciałabym zobaczyć, jakie są możliwości. No zadziwiają mnie te możliwości, ale widzę dużo niedoskonałości, widzę dużo takich zaułków, które są po prostu ślepe. I wiem, że ludzka wrażliwość, że człowiek jest dużo ważniejszy. A szczególnie jak myślę o młodych ludziach, to mam takie poczucie, że ich wrażliwość jest cenniejsza, bo jest ich i to są oni w tym i to jest ta konkretna jedna osoba. I wiemy o tym, że na przykład konkursy kompozytorskie wygrywają już kompozycje, które były stworzone przez sztuczną inteligencję. No, o tym mówią jurorzy konkursów, tak? I mówią, że to jest przerażające. Ale z drugiej strony, no okej, niech wygrywają, no, ale są też prawdziwi.
No ludzcy. Na przykład mamy konkurs chopinowski. Jakie tłumy osób chcą posłuchać już nie finalistów, ale tych, którzy w ogóle do konkursu się dostali. Nie wiadomo, czy przejdą do drugiego, trzeciego etapu. Ustawiają się olbrzymie kolejki. Setki ludzi chce kupić bilet, by posłuchać nawet nie wie kogo, byle dostać bilet. No jest coś pięknego w tym, że chcemy znaleźć się w otoczeniu świetnej muzyki i wykonań na najwyższym poziomie.
Tak, i w ogóle chcemy się znaleźć wśród tego piękna, tej pięknej muzyki. Tegoroczny finał tego konkursu jest fantastyczny. Mhm. Naprawdę. Wiem, że wielu ludzi ogląda relacje.
Ba, ja słucham w radiu.
No i właśnie, niektórzy słuchają w radiu, niektórzy sobie w internecie odtwarzają. I to jest wspaniałe. I wiem, że też ja sama jestem jak na jakimś takim meczu jakimś sportowym. Ja też ich dopinguję, chociaż nie wiem, kogo dopinguję, bo przecież nie znam życiorysów tych osób, ale po prostu trzymam kciuki za każdego z nich, bez względu na to, skąd jest, bo to jest niesamowite. To jest jak takie rozgrywki sportowe, ale na zupełnie innym poziomie, zupełnie inne.
No co więcej, nawet częściowo nie rozumiemy tej rozgrywki.
Absolutnie.
Ja przyznaję, że nie potrafię korzystać z nut i odtwarzać muzyki zapisanej w taki sposób. Mnie uwodzi jakaś emocjonalność tego przekazu muzycznego. Nie potrafię powiedzieć całej masy, nie potrafię tych dywagacji technicznych w żaden sposób nawet zrozumieć, ale jakoś uwodzi mnie to, w jaki sposób ci ludzie grają.
Tak, i oni grają te same utwory, bo przecież jest kanon utworów, które trzeba zagrać i czekamy na to, nawet nie na konkretne utwory, po prostu czekamy na tego człowieka, który siada i gra. I jak on gra i co on nam daje. Przecież no naprawdę, tak jak zostało powiedziane, no nikt z nas nie ma przed sobą partytury i nie wie, co tam się wydarza. I gdzie była jakaś pomyłka, albo gdzie się coś wydarzyło. Tylko te nastroje, te przesilenia, te emocje nam targają. To jest wspaniałe. Dlatego myślę, że żywy artysta jest najważniejszy. Tylko droga do tego, żeby być tym wspaniałym artystą, jest bardzo długa.
To porozmawiajmy o twoim zaangażu pedagogicznym, bo mnie się wydaje, że to bardzo ciekawa ścieżka. Pracujesz z bardzo małymi, ewentualnie przyszłymi artystami, nieco starszymi. Twoja grupa Młode Dzielne Kuropatwy, grupa teatralna, świetnie sobie radzi, wygrywa rozmaite konkursy. Te dzieciaki to w ogóle jakiś odmieniony świat wnoszą, jak się z nimi rozmawia. To w ogóle też rodzaj nie tylko edukacji artystycznej, ale w ogóle takiego odnalezienia dla siebie, nie wiem, pomysłu może, na życie nawet. Może za wcześnie o tym mówić, bo to są dzieci nastoletnie. Ale sposób ich mówienia, rozumienia świata, no jest kapitalny. Ja mam taką teorię i podejrzenie, że to wynika również z zajęć, ze spotkania się z literaturą, bardzo często trudną, ale też angażującą. Wydaje mi się, że tu gdzieś zaczyna się ta zmiana myślenia i spojrzenia na świat i na drugiego człowieka.
Tak, bardzo. Tu zaczyna się właściwie wszystko. W tym teatrze zaczyna się wszystko. Nawet jak to są tacy 10-12-letni moi młodzi aktorzy i nawet jeśli ich kariera nie będzie błyskotliwa, to sam fakt bycia w tej grupie i bycia w tym cząstką tego wielkiego artystycznego świata, bo jednak obcujemy z literaturą piękną, obcujemy sami ze sobą i mamy taką przestrzeń dla siebie, gdzie każdy jest artystą. Ja ich tak traktuję. Nawet jak mają te 10 czy 12 lat, naprawdę, na później 15 czy 18, traktuję każdego jak prawdziwego artystę. Z szacunkiem dla tego, co mówi, czego potrzebuje, co chcę powiedzieć i w jaki sposób chcę powiedzieć. Często to są takie zachowania, które nie są doskonałe, ale są ich i są w ich prawdzie. Wynikają z nich, po prostu wypływają z nich i to jest wspaniałe, kiedy daje się im taką przestrzeń, że możesz zrobić, co podpowiada ci twoje serce, co ci mówi ciało, co mówi twoja intuicja, po prostu rób to, czego potrzebujesz.
Nie są skrępowani?
Nie. Później się okazuje, że jedno działanie pociąga drugie i trzecie i czwarte. Oni też patrzą na siebie nawzajem i widzą, że w tej grupie, w której są tacy sami, no dobrze powiem to, odmieńcy, świata i że mają podobne widzenie. To jest też trochę taka zamknięta grupa. My żyjemy w takiej bańce, która jest taką bańką ochronną, żeby móc przejść przez ten proces dojrzewania w takich dobrych warunkach, w takiej bezpieczeństwie, w takim zaopiekowaniu, w takiej przyjaźni.
No to
razem.
Mówimy o czymś więcej niż tylko o, powiedziałbym, pedagogice artystycznej.
Tak, to jest coś znacznie więcej, dlatego że dla mnie najważniejsze jest, żeby ci moi młodzi aktorzy, którzy później zazwyczaj zostają do samego końca edukacji, do końca szkoły średniej, żeby byli zaopiekowani i tak wychowawczo, ale też żeby byli zaopiekowani w przyjaźni, czyli żeby ze sobą mieli dobry kontakt i żeby sami ze sobą, czyli ja, żeby znali swoją wartość i żeby wiedzieli, że to, co robią, jest dobre i ta droga, którą obierają, jest słuszna.
No może nie jest tak pięknie, bo ty im zapewniasz jakąś bezpieczną enklawę, a ten świat na zewnątrz taki przyjazny nie jest.
No jasne, i wszyscy o tym wiemy, ale w tym miejscu mają tę przestrzeń dla siebie i mogą się z tym światem realnym zderzać, a później wracać do tej bańki, do tego miejsca wspaniałego i dobrego i widzą, że takie miejsce też jest i czerpać z tego miejsca siłę, żeby móc w tym zewnętrznym świecie być. My dzisiaj rozmawialiśmy o hejcie. Jest taki trend. To jest bardzo ważne, żeby rozmawiać o tym hejcie i żeby zrozumieć, jakie są przyczyny tego. Co za tym stoi. I jeśli chodzi o tych, którzy mówią albo robią ten hejt i w przypadku tych, którzy go doświadczają. Dlaczego tak się dzieje? Też temu służy, bo bycie aktorem wiąże się bardzo z oceną. I występowanie na scenie jest obciążone właściwie oceną innych ludzi.
Nieustanną.
Dlatego cieszę się, że ci moi wychowankowie dobrze sobie umieją z tym radzić. Po prostu jest na to sposób taki teatralny, żeby zbudować taką ochronę dla siebie.
No jakieś narzędzia otrzymują, tak.
Tak, otrzymują narzędzia i że są pewni tego, co mówią, co robią, co się wokół nich dzieje i też, że są szlachetni, piękni i że mają taką siłę, żeby zawalczyć o swoje.
No też jest ciekawe to, że ty proponujesz bardzo trudne teksty. Gombrowicza na przykład.
Na przykład. Albo też proponuję Witkacego ostatnio. Tak. Ale w tym Gombrowiczu i w tym Witkacym jest wszystko, czego potrzebujemy. I oni właściwie są takimi naszymi nauczycielami.
Wiesz, ta odrobina szaleństwa i u Gombrowicza, i u Witkacego absolutnie ma taki walor, który zapisuje po stronie młodości właśnie.
Tak, i też daje takie oparcie. Wiemy, że oni też tak mieli i z tego wyszli, i jeszcze jakim sposobem wyszli. I jak to się wydarzyło, że to się im udało. No, Gombrowiczowi to trochę się udało, trochę nie. Witkacemu też trochę udało się, trochę nie. Ale generalnie myślę, że w tym swoim szaleństwie byli szczęśliwi. Że ta odmienność ich trzymała ich na powierzchni. Że to dawało im taką siłę. Tak sobie myślę. Zresztą mam nadzieję, że moi wychowankowie, moi aktorzy też wiedzą o tym i mają taką świadomość i pewność, że to szaleństwo, które mają w sobie, daje im siłę.
Z drugiej strony, działania artystyczne to jest dyscyplina, to jest konsekwencja, to jest no jednak jakby ciągłe ćwiczenie pewnych w sobie mechanizmów, umiejętności, gotowości, prawda? To jest ciężka praca.
Tak, to jest świadomość ciała, głosu, to jest po prostu zwyczajnie technika. Tak.
Więc też wydaje mi się, że to może być trudne dla młodego człowieka.
Może być trudne.
Zwłaszcza współczesnego, który cierpliwy nie jest, który potrzebuje sukcesu albo jakiegoś takiego uznania szybko, natychmiast.
Ale teatr trochę daje taką przestrzeń, dlatego że można zrobić szybko etiudę. Szybką, krótką etiudę i już jest sukces, i już jest wsparcie, i już jest taka informacja zwrotna, że to było dobre, to jest w porządku i to, co robisz, jest fajne. Przyjmuję to, biorę, chcę. I takie małe kroki powodują, że młodzi ludzie nabierają po prostu pewności siebie i wiedzą, że to jest w porządku. A później, kiedy się na przykład konfrontują w szkole, nie wiem, stają przy tablicy i mają odpowiedzi na jakieś pytanie, no to ja też sprzedaję im różne patenty na tę odpowiedź. Umieją odpowiadać na pytania, słuchać zadanego pytania i z tego pytania wyciągać wnioski. To jest wspaniałe. Też mają taką odwagę, że podchodzę, mówię i siadam, i jestem.
No trochę to jest scena, tak.
Tak.
Bycie przed tablicą to jest trochę bycie na scenie.
Stawanie we własnej obronie to jest chyba najwyższy poziom wtajemniczenia, bo stanąć w obronie czyjejś jest w miarę, jeśli się zgadzamy z ideami, to jest w miarę łatwo, ale stanąć we własnej obronie już wcale nie jest tak łatwo. I ta odpowiedź przy tablicy jest właśnie czymś takim, że staję we własnej obronie, jeśli ktoś mi czegoś, ktoś mi coś zarzuca albo ktoś czegoś ode mnie wymaga.
Bardzo to ciekawe. Pozwól, zagramy odrobinę muzyki.
Oczywiście.
I wrócimy zaraz do rozmowy.
Super.